Podobnie jest z rodzicielstwem. Jeśli chcesz wychować odpowiedzialne, obdarzone dyscypliną wewnętrzną dziecko, musisz to sobie jasno uświadomić i pamiętać o tym w codziennych kontaktach z dzieckiem. Nie możesz zachowywać się w stosunku do niego w sposób, który podkupuje rozwój właściwej samooceny czy samodyscypliny. Zasada ta wykorzystywana jest w różnym stopniu w wielu różnych dziedzinach życia. Zanim wybierzesz się na wycieczkę, określasz miejsce, gdzie zamierzasz dotrzeć oraz wyznaczasz najlepszą trasę. Zanim założysz ogród, planujesz go najpierw w wyobraźni, czasem rysujesz. Mowa, którą masz wygłosić, powstaje najpierw na papierze. Nim posadzisz krzewy przed domem, wyobrażasz sobie, jak ozdobią twój dom, a projekt ubrania robisz, nim nawleczesz igłę. To, jak dalece rozumiemy zasady podwójnego tworzenia oraz przyjmujemy odpowiedzialność za oba procesy, decyduje, na ile pracą w kręgu wpływu powiększamy jego obszar. Jeśli zaś nie potrafimy działać zgodnie z tą zasadą i nie panujemy nad pierwszym procesem tworzenia, nasz krąg wpływu zanika. Tworzenie zamierzone i mimowolne. To pewne, że wszystko tworzy się dwa razy. Nie zawsze jednak pierwsza kreacja jest efektem świadomego zamierzenia. Jeśli nie rozwiniemy samoświadomości i nie staniemy się odpowiedzialni za pierwszy proces tworzenia w naszym życiu, to ludzie i okoliczności spoza naszego kręgu wpływu mogą kształtować nasze życie. Żyjemy wtedy reaktywnie, według scenariuszy wręczanych nam przez rodzinę, kolegów czy innych ludzi, pod presją okoliczności, scenariuszy z lat poprzednich, dawnej praktyki i uwarunkowań. Te scenariusze pochodzą od ludzi, a nie wypływają z zasad. Wyrastają z naszej nieodporności, głębokiej zależności od innych i z potrzeby miłości, akceptacji, przynależności, poczucia ważności i wartości, z potrzeby uczucia, że innym na nas zależy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, kontrolujemy to, czy też nie, pierwszy proces tworzenia istnieje w każdej cząstce naszego życia. Jesteśmy albo drugą kreacją własnego proaktywnego zamierzenia, albo drugim tworem programu innych ludzi, okoliczności lub dawnych nawyków. Samoświadomość, wyobraźnia oraz sumienie, które posiadamy jako ludzie, czynią nas zdolnymi do zbadania pierwszego procesu tworzenia i zapanowania nad nim, do napisania własnego scenariusza. Nawyk pierwszy mówi zatem: jesteś twórcą. Nawyk drugi jest pierwszą kreacją. Kierowanie i zarządzanie. Dwa procesy tworzenia. Drugi nawyk oparty jest na zasadzie kierowania sobą. Personal leadership, co znaczy, że kierowanie jest pierwszym procesem tworzenia. Nie należy mylić kierowania z zarządzaniem, management. Zarządzanie jest drugim procesem tworzenia, co wyjaśnimy szerzej, omawiając nawyk trzeci. Najpierw musi być kierownictwo. Zarządzanie czy zarząd koncentruje się na wykonaniu. Jak mogę najlepiej osiągnąć to, co chcę? Kierownictwo dotyczy założeń, co chcę osiągnąć. Jak powiedzieli Peter Drucker i Warren Bennis, zarząd robi rzeczy właściwie. Kierownictwo robi właściwe rzeczy. Zarząd wspina się sprawnie po szczeblach sukcesu. Kierownictwo określa, czy drabina oparta jest o właściwą ścianę. Szybko pojmiesz różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami, jeśli wyobrazisz sobie grupę ludzi wycinających maczetami drogę w dżungli. To wykonawcy rozwiązują problem. Tną podszycie dżungli i usuwają je z drogi. Za nimi idzie zarząd. Ostrzy maczety, opracowuje regulaminy oraz procedurę pracy, dba o rozwój mięśni pracowników, śledzi i wdraża nowości technologiczne, ustala plan pracy i wynagrodzenie dla tych, co dzierżą maczety. Liderem, czyli kierownikiem, jest ten, który wspina się na najwyższe drzewo, analizuje sytuację i krzyczy: to nie ta dżungla! Jakże często zdarza się, że zajęci, sprawni wykonawcy i zarząd odpowiadają: daj spokój, dobrze nam idzie. Jako jednostki, grupy i przedsiębiorstwa często jesteśmy tak zajęci wycinaniem podszycia, iż nie zdajemy sobie nawet sprawy, że jesteśmy w złej dżungli. Tymczasem środowisko zmienia się dziś tak gwałtownie, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy skutecznego przewodnictwa w każdym aspekcie niezależnego i współzależnego życia. Potrzebujemy lepszego wyobrażenia o miejscu, do którego podążamy, i raczej kompasu, zbiór zasad lub kierunek, niż mapy drogowej. Często nie wiemy, jaki teren napotkamy lub co będzie nam potrzebne, by go pokonać, i polegamy wówczas jedynie na własnym osądzie. Wewnętrzny kompas podałby nam zawsze właściwy kierunek. Skuteczność, a często wręcz przetrwanie, nie zależy jedynie od włożonego wysiłku, ale głównie od tego, czy ten wysiłek podejmowany jest we właściwej dżungli. Przeobrażenia zachodzące w każdym niemal zakładzie przemysłowym czy zawodzie wymagają najpierw kierownictwa, potem zarządu. W gospodarce rynek zmienia się tak szybko, że produkty i usługi, które kilka lat temu odpowiadały gustom i potrzebom klientów, dziś są przestarzałe. Prężne, proaktywne kierownictwo musi wciąż obserwować zmiany środowiska, zwłaszcza motywy i przyzwyczajenia kupujących, i zapewnić produkty, na które istnieje zapotrzebowanie. Zmiany w przemyśle lotniczym, szybki wzrost kosztów leczenia, lepsza jakość i większa ilość importowanych samochodów – wszystkie te innowacje wpływają w znaczący sposób na środowisko. Jeśli zakład nie obserwuje środowiska i własnego personelu, a kierownictwo nie dąży do utrzymania kursu we właściwym kierunku, żadna liczba ekspertów od zarządzania nie powstrzyma go od upadku. Sprawny zarząd bez skutecznego kierownictwa jest, jak ktoś to ujął, jak utrzymujące pion krzesło na Titaniku. Sukcesy zarządu nie pokryją niepowodzeń kierownictwa. Kierowanie jest jednak trudne właśnie dlatego, że często dajemy się zamknąć w paradygmacie zarządzania. Na ostatniej sesji rocznego kursu rozwoju kadry kierowniczej w Seattle prezes dużej firmy handlującej ropą powiedział mi: Steven, kiedy w drugim miesiącu kursu wskazałeś na różnicę między kierowaniem i zarządzaniem, przyjrzałem się sobie w roli prezesa przedsiębiorstwa i stwierdziłem, że tak naprawdę nigdy nie byłem liderem. Byłem pochłonięty zarządzaniem i spalałem się pod presją codziennych wymogów i drobiazgów. Zdecydowałem zatem wycofać się z zarządu. Mam innych, aby to robili. Chciałem naprawdę prowadzić firmę. Było ciężko. Początki nie były przyjemne, gdyż przestałem się zajmować większością pilnych problemów, których rozwiązywanie dawało mi poczucie szybkich osiągnięć, a określanie kierunków działania, głębokie analizowanie problemów i szukanie nowych możliwości nie dawały mi tej satysfakcji. Również innym nie było łatwo, gdyż musieli zmienić styl swojej pracy, wyjść z wygodnej roli. Przestałem być tak łatwo osiągalny jak dawniej, a oni chcieli, abym dalej pomagał im w rozwiązywaniu codziennych problemów. Jednak wytrwałem. Byłem absolutnie przekonany, że muszę kierować przedsiębiorstwem i doszedłem do tego. Dziś wygląda ono inaczej. Dostosowaliśmy się bardziej do wymogów środowiska. Płacimy dwukrotnie większy podatek, ale zysk wzrósł czterokrotnie. Ja tym kieruję. Jestem przekonany, że również rodzice często dają się złapać w pułapkę paradygmatu zarządzania, nastawiając się na kontrolę, sprawność i porządek, zamiast na kierunki, cele i uczucia rodzinne. A jeszcze bardziej brakuje nam kierowania w naszym osobistym życiu. Zajmujemy się wydajnym zarządzaniem, ustalamy i osiągamy cele, zanim nawet ustalimy jasno hierarchię naszych wartości. Nowy scenariusz. Pierwszy proces tworzenia siebie. Jak już zauważyliśmy, proaktywność oparta jest na specyficznej ludzkiej zdolności do samoświadomości. Dodatkowo dwie równie unikalne właściwości, wyobraźnia i sumienie, umożliwiają nam zwiększanie proaktywności i ćwiczenie się w kierowaniu. Dzięki wyobraźni możemy sobie wyobrażać niestworzone potencjalne światy, które w nas istnieją. Dzięki sumieniu możemy być w ciągłym kontakcie z uniwersalnym prawem lub zasadami, z naszymi talentami i aleją zasług oraz z naszymi własnymi wskazówkami, zapewniającymi najskuteczniejszą drogę rozwoju. Te dwie zalety w połączeniu z samoświadomością dają nam możliwość napisania własnego scenariusza. Żyjemy według wręczonych nam skryptów, dlatego pisanie własnego scenariusza jest raczej poprawianiem albo przesuwaniem paradygmatów, zmianą kilku posiadanych przez nas podstawowych paradygmatów. Kiedy zorientujemy się, że nasz scenariusz nie przynosi nam pełnej korzyści, gdy rozpoznamy w nim niewłaściwe lub niekompletne paradygmaty, możemy podejść do życia proaktywnie. stworzyć nowy.